Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży, wersja wakacyjna po raz ostatni w tym roku. Czas pożegnać morze, czas pożegnać góry, czas pożegnać rzeki i lasy. No oczywiście nie całkiem, bo przecież będziemy też podróżować w jesieni. No ale te wakacyjne klimaty niestety dobiegają końca i poczujemy to też dzisiaj w Alfabecie. Przygotowałam takie właśnie książki, które do rozstania nas już przygotowują. Pierwszą z nich będzie książka bardzo wakacyjna, ale jej bohaterowie wcale na wakacje nigdzie nie wyjeżdżają, bo mają swoje małe miasteczko, w którym te wakacje spędzają. Jaka to książka? Napisała ją Katarzyna Rerych, mistrzyni książek dla młodzieży. Czy rzeczywiście to jest taka książka, w której pojawia się więcej problemów niż radości? No zaraz się dowiemy z rozmowy z autorką, bo to ona właśnie będzie zaraz w Alfabecie, który potrwa do godziny 10. Zapraszam.
Bo jesteś ty.
Gościem w Alfabecie jest Katarzyna Rerych. Dzień dobry. Będziemy takim rzutem na taśmę rozmawiać o wakacyjnej książce, bo niestety jest to już ostatni wakacyjny Alfabet, więc jeszcze zdążyłyśmy załapać się na twoją książkę, która też jest bardzo wakacyjna i nosi tytuł Draka na antypodach. Jeszcze powiem, że ta książka zdobyła drugą nagrodę w konkursie literackim A imienia Astrid Lindgren, takim konkursie organizowanym przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. I to jest tak, że najpierw są ogłaszane wyniki tego konkursu, a potem czekamy na książki, dlatego możemy powiedzieć, że to jest właściwie nowość, chociaż konkurs był dosyć dawno temu. I to jest historia, która dzieje się w świecie nastolatków. Ja nie bardzo potrafiłam sobie osadzić ich wiekowo, ile oni mają lat.
Ja myślę, że oni mogą mieć tak 13 lat, mniej więcej w tym wieku, kiedy mamy świadomość, że kończy się coś, stoimy na takim rozdrożu, bo coś się za chwilę zaczyna, tak? Taki burzliwy okres, kiedy odkrywamy własną tożsamość, kiedy zdajemy sobie sprawę ze swoich uczuć.
Ale też kiedy, kiedy już jesteśmy dosyć samodzielni, bo oni przecież żyją takim trochę własnym życiem. Co prawda momentami wkracza to życie dorosłych niestety również w ich życie, ale żaden z tych bohaterów właściwie nie ma poukładanych tych relacji rodzinnych, na przykład z rodzicami. Przede wszystkim chodzi tutaj o Kostka. Kostek to jest ten główny bohater, który opowiada całą historię dziejącą się w małym miasteczku. Powiedz, kim jest Kostek?
No, Kostkowi niewątpliwie jest trudno, ponieważ ma bardzo nietypową mamę. Mamę, która prowadzi zakład mechaniczny i bardzo lubi dłubać przy samochodach. Mamę, która robi to, co robi częściowo, żeby upamiętnić swojego męża, swoją wielką miłość. No a jak to w małym miasteczku, prawda? Nietypowa kobieta, nietypowy zawód. Gdzie ja będę jeździć z samochodem do, jak to ktoś się wyraził, dziurawego mechanika, do baby, tak? Baba mi tego nie naprawi. A tu się nagle okazuje, że ta baba naprawdę jest fajna, jest dobrym mechanikiem, jest bardzo taką przebojową osobą.
I staje się też taką ważną osobą dla innych kobiet w tym małym miasteczku, bo zakłada dosyć tajemniczy klub.
Tak. W jej domu, na terenie jej posesji funkcjonuje tajemniczy klub, do którego wpadają w ustalonych godzinach panie z miasteczka. I choćby nie wiadomo jak smutne przychodziły, to wychodzą z uśmiechem na ustach.
Panom się to nie bardzo podoba.
No, oczywiście, że się nie podoba, bo panowie w tym mieście dalej żyją takimi starymi, skostniałymi schematami. Oprócz jednego pana, tak? Oprócz ojca tytułowej Draki, bo Draka jest również bardzo nietypową dziewczyną, która samotnie wychowuje ojca Ciamajdę. To już powinno
dobrze,
mówić wszystko.
Dobrze zrozumieliście, właśnie. Dobrze. To ona wychowuje swojego ojca, bo on jest niezaradny życiowo, mimo że jest bardzo mądrym, wykształconym człowiekiem i ma bardzo ciekawy zawód, no to jakoś nie ogarnia tego, co się
nie radzi,
co należy
sobie
w życiu robić.
Ona musi dbać o to, żeby zabrał buty do pary, jak jedzie na konferencję. Ona zarządza finansami domu, bo tatuś przepuściłby wszystko na książki.
Płaci wszystkie rachunki.
Tak,
no i
tak.
Gotuje, i w ogóle dba o niego i o dom.
To jest taka sytuacja, która może mieć miejsce jedynie w małym miasteczku, gdzie wszyscy wszystkich znają i wszyscy wiedzą, że jeżeli dziewczyna idzie, prawda, tam dokonuje przelewu z jednego rachunku na drugi, na dość znaczną kwotę, wszyscy wiedzą, dlaczego to jest i sprawa jest absolutnie, absolutnie czysta, absolutnie jasna.
Powiedzmy jeszcze, że to wszystko, co tutaj opisujesz, dzieje się właśnie w czasie wakacji i to są takie wakacje bardzo ważne, w bardzo ważnym momencie, o którym trochę już zaczynamy zapominać. Była pandemia, właściwie ona jest nadal.
Tak.
Nie chodzili do szkoły, uczyli się zdalnie albo się udawali, że się uczyli.
Tak.
Teraz są wakacje i mają cały czas nadzieję, że od nowego roku wrócą do szkoły i to jest właśnie to, co spotkało wtedy dzieci. Nagle się zorientowały, że tęsknią za szkołą.
Że lubią tą szkołę, taką normalną, prawda? Nie szkołę wirtualną, nie szkołę online, tylko szkołę, gdzie można pójść, spotkać się z przyjaciółmi. Chociaż, prawda, mają nieograniczone możliwości spotykania się ze sobą. Poza tym wakacje. Wakacje to jest zawsze jakaś granica pomiędzy czymś a czymś. Najwięcej dzieje się w wakacje. W wakacje przeżywamy pierwszą miłość, albo pierwszy zawód miłosny, albo jakieś niesamowite wakacyjne przygody gdzieś, prawda?
No i przede wszystkim mamy dużo czasu na takie zajęcia, na które nie ma czasu w roku szkolnym, a oni tego czasu mają sporo. Nie chciałabym, żebyśmy powiedziały wszystko, ale jest jakieś tajemnicze zdarzenie, które oni tutaj właśnie przez cały czas napędza.
Niepokoi ich i napędza, bo to, co się stało, to jest zupełnie, zupełnie nietypowe.
Nie będziemy mówić co.
Nie, nie mówmy co, bo...
Ale też powiedzmy, że to dzieje się na tym styku właśnie młodzi, dorośli, że o ile my tutaj cały czas śledzimy tę paczkę młodych ludzi, w to której należą i dziewczyny, i chłopcy, i bardziej popularni, i mniej popularni, i bardziej typowi, i mniej typowi, to właśnie to życie dorosłych ciągle im tam przeszkadza w tych wakacjach i to też trochę dotyczy właśnie jednego z dorosłych, który...
Tak, to jest zaburzenie pewnego schematu, a wiadomo, jak coś się zaburza, dzieje się coś nietypowego, to my ludzie mamy taką naturę, niezależnie od wieku, że podejrzewamy najgorsze, tak? I tutaj jest właśnie taka historia, no powiedzmy, nawet sprawa dla detektywa, tak?
No więc chyba zachęciłyśmy teraz młodych ludzi, którzy nas słuchają, a wiem, że słuchają i na takie maile teraz będę liczyć od nastolatków, którzy jeszcze chcieliby do końca wakacji coś fajnego przeczytać. Coś, co dotyczy ich, coś, co dotyczy ich rówieśników, chociaż no nie każdy mieszka w takim małym miasteczku, z którego jest dosyć daleko do miasta i nie każdy ma tyle swobody, co oni mają.
Ja mogę tylko polecić z czystym sercem tą książkę, bo to jest jedna z nielicznych moich książek, która jest po prostu śmieszna.
Wesoła.
Jest dowcipna, jest wesoła.
No bo my wiemy, że Katarzyna Rerych jest specjalistką od trudnych tematów.
A one nie są z reguły wesołe.
I trochę depresyjnych książek, a ta jest naprawdę wesoła.
Bardzo jestem z niej zadowolona.
Sam tytuł już o tym świadczy. Draka na antypodach, ta draka to właśnie ma tutaj dwojakie znaczenie, bo draka to nie tylko tak, jak domyślacie się, przygoda, ale również ksywka jednej z bohaterek, która jest super dziewczyną.
Tak.
Tak zresztą jak wszystkie te dziewczyny, które tutaj napisałaś, opisałaś.
Oczywiście. Muszą być super.
Ale zresztą chłopcy też są fajni.
Chłopcy też.
Draka na antypodach, Katarzyna Rerych. Książka ukazała się w wydawnictwie Harper Kids i przypominam, że jest to książka laureatka konkursu imienia Astrid Lindgren. Ten znaczek z pipi podnoszącą konia jest znaczkiem dobrego gatunku, wysokiego gatunku książki. Dziękuję, Kasiu, za wizytę
w
alfabecie. A ja tę książkę mam dzisiaj dla was. Proszę pisać. Draka w tytule. a adres alfabet@radiokraków.pl. To była książka dla nastolatków, ta, o której rozmawialiśmy z Kasią Rerych. Teraz coś dla najmłodszych. Książki z okienkami. To jest to, co dzieci bardzo, bardzo lubią. Całą serię takich książek namalowała i napisała Agnieszka Żelewska, ilustratorka wielu książek, które piszą inni, ale ta seria należy zupełnie do niej. Ja mam dzisiaj 2 tomy w studiu, ale tych tomów jest więcej. Agnieszka Żelewska zaraz opowie nam o tym, jak one powstają.
Tekst i ilustracje są moje, natomiast pomysł wyszedł od pani Katarzyny Piętki, redaktorki z naszej księgarni, a ja realizuję ten pomysł, już właściwie 4. książkę z tej serii rysuję w tej chwili. I faktycznie to jest zabawa. To nie jest czytanie tekstu i oglądanie ilustracji, tylko jednocześnie otwiera się okienka, zagląda się do środka, są niespodzianki i trochę mi się to kojarzy z takimi sekretami jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, jak dzieci wykopywały dołki w piasku, wkładały tam płatki kwiatów albo tak zwane pazłotka, czyli opakowania od czekoladek i przykrywały kawałkiem szkiełka. Później kładło się kamień, żeby łatwiej było znaleźć. I to jest chyba tego rodzaju zabawa, takie odkrywanie tajemnicy, którą ktoś inny ukrył. Ja jestem tą osobą, która ukrywa tajemnicę. Także mam nadzieję, że to jest fajna zabawa, a jednocześnie nauka angielskiego, bo to są takie podstawowe słówka z różnych dziedzin. Każda książka ma inny temat. Pierwsza jest o domu i o ogrodzie, druga o mieście, trzecia o podróżach, a o czwartej jeszcze nie mogę mówić, jest tajemnicą. W każdym razie słownictwo dotyczy tych właśnie tematów. I myślę, że to jest od najmłodszych lat fajna zabawa i dla dorosłych, którzy razem z dzieckiem oglądają książkę i otwierają te okienka niespodzianki, i dla dzieci, które przy okazji uczą się słówek, a jak wiadomo, no, języki w tej chwili są absolutnie niezbędne. Im wcześniej się zapamięta różne słowa, im bardziej się człowiek oswoi z obcymi językami, tym dla niego lepiej jeszcze, tym bardziej, że jest to w formie zabawy.
Tym bardziej, że dzieci mają dookoła siebie przecież, szczególnie dzieci miejskie, mają dookoła siebie języki obce, mają kolegów, koleżanki, którzy mówią w różnych językach, więc już to nie jest coś dziwnego, że ktoś mówi jakieś słowo. Fajnie jest je rozumieć, fajnie jest je powiedzieć, a angielskiego uczą się już dzieci w przedszkolu. Tutaj jest to właśnie nauka przez zabawę, a ja wiem, że takie otwieranie okienek to jest coś, co dzieci bardzo, bardzo lubią. Pokaż na przykład, otwórz tę część pierwszą w domu i mamy właśnie dom, zarówno od zewnątrz, jak i w środku, różne pomieszczenia, różne pokoje i to, co możemy w nich znaleźć. I część jest jakby napisana na wierzchu, a część pod spodem. O, teraz Agnieszka otwiera. I co tam jest w tym okienku?
W okienku jest fasola, beans, ziarenka, a na wierzchu jest napisane cupboard, czyli szafka.
Otworzyłaś po prostu szafkę w tym momencie. No a na przykład jak jeszcze stronę... O, tu jesteśmy w łazience. Boisz się czego?
Tutaj otwieram. No, sedesik otwieram.
Tam będzie? No jest.
Jest kupa. Coś, co dzieci uwielbiają.
Najlepszy.
Tego typu najlepsza strona i najlepsze okienko. Z pewnością.
Myślę, że to będzie na pewno hit i to okienko jest,
jest
najlepsze. No właśnie. A tutaj jest jakiś garaż, tak?
Tak, tutaj jest garaż i przedpokój jednocześnie. I jak to w garażu są różne... Tak. I na przykład tutaj... Zobaczymy, już nie pamiętam, co ja ukryłam pod słowem square, czyli kwadrat. A, bombki, czyli Christmas.
Przechowywane w garażu od świąt do świąt. Agnieszko, jak ty projektujesz taką książkę, ją przygotowujesz? Ja wiem, że ta pierwsza była najtrudniejsza, a potem już mniej więcej się sama wyćwiczyłaś w tym, jak to robić. To czy najpierw malujesz i dopisujesz te wszystkie napisy, czy odwrotnie? Jak ty to rozpracowujesz na takiej stronie?
Właśnie nie bardzo wiem, bo to jest bardzo skomplikowane i właściwie dzieje się to równocześnie. To znaczy muszę projektować już na szkicu, co będzie w którym miejscu z zachowaniem odległości. tak, żeby na każdej stronie było 5 okienek. Także to jest rzeczywiście jakaś taka praca geometryczna. Trochę mi to przypomina geometrię wykreślną, którą miałam na pierwszym roku grafiki i to było dla mnie bardzo trudne, ale to jest bardzo przyjemne, bo zawsze lubiłam geometrię i to jest bardzo przyjemna praca, jak już się wie, jak to zrobić, bo taka fajna praca dla mózgu jednocześnie.
Ale powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że ta stała to jest te 5 okienek i tak jest w każdym tomie?
Tak, tutaj na w pierwszej książeczce jest ich troszeczkę więcej, ale okazało się to trudne technicznie. Ale zwykle tak jest, że na rozkładówce jest 10 okienek, na pierwszej rozkładówce jest 5 i na ostatniej też jest 5. Tak to wygląda. Także od razu przy planowaniu, co gdzie się ma znaleźć, muszę o tym pamiętać.
Nie powiesz nam, co będzie w tej czwartej części, ale zapytam cię o drugą i trzecią i pierwszą. Która z nich tobie samej zrobiła najwięcej frajdy? Pewnie ta o podróżach, co?
Chyba nie, jednak nie? W domu, bo była pierwsza, bo okay. Była pierwsza i to była taka fajna zabawa właśnie z poszczególnymi pomieszczeniami, co w nich jest i to była taka dla mnie niespodzianka i pierwsze takie ćwiczenie, chociaż w mieście jestem człowiekiem miasta i chyba też dobrze mi się robiło książkę w mieście. Uwielbiam miasto i nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie mieszkać w mieście. I uwielbiam mój Sopot i nawet tłum w Sopocie uwielbiam.
A także... czy w mieście, w twoim mieście tutaj jest trochę Sopotu, czy to jest takie miasto anonimowe, nie wiemy jakie to jest?
To jest jednak duże miasto. Sopot jest miasteczkiem, a nie miastem. Ale niewątpliwie tutaj gdzieś pewnie można by się doszukać Sopotu. Aczkolwiek chyba robię to czasami zupełnie podświadomie.
A powiedz, czy twoje książki, te postaci, te pojazdy, te domy powstają w komputerze? To dzieci bardzo interesuje.
Częściowo w komputerze, natomiast wszystkie fakturki i postacie najpierw rysuję, maluję, wycinam, także częściowo to wszystko powstaje na papierze, a później jest skanowane, ale niektóre rzeczy już sklejam w komputerze i docelowo to jest komputer, tak żeby łatwiej było ewentualnie poprawić. Tym bardziej, że to jest taka pozycja do nauki i jest sporo uwag, zwykle dydaktycznych, jakichś merytorycznych, tak? No bo to jest książka bliska podręcznikowi. Czasami coś się nie mieści, jakieś słowo trzeba zamienić na inne i tutaj są potrzebne poprawki. I łatwiej się poprawia takie rzeczy w komputerze, niż gdybym miała wszystko od początku rysować na kartce, malować farbami czy coś takiego. Także ciągle ten sposób rysowania na kartce jest mi bliski. Chyba jestem po prostu z tego pokolenia, bo młodzi ludzie, młode pokolenie ilustratorów chyba głównie pracuje już na komputerze, a my jeszcze ciągle się trzymamy tych kredek, tych naszyszek i papierków.
I tak, szkiców, prawda, i szkiców, że szkicujecie. Tak, możemy powiedzieć dzieciom, które może nawet nie znają tego słowa, co to jest szkic.
Szkic to jest taki wstępny rysunek, który powstaje zazwyczaj w wersji czarno-białej, chociaż czasami można go później pokolorować, żeby ustawić sobie plany. I to jest taka po prostu wstępna wersja ołówkiem albo flamastrem, czegoś, co później będzie gotowym rysunkiem. Często takie szkice też lądują w śmietniku, jak są nieudane i można jeszcze na tym etapie bardzo dużo zmienić, bardzo dużo wyrzucić, dorysować i to jest taki fajny etap rysowania.
A czy ty nie masz takiego uczucia, jak coś wyrzucasz, że może jednak nie, może jednak zachować?
Jeśli chodzi o szkice, to nie, ale czasami rzeczywiście rozstaję się ze swoimi dawnymi pracami i mam takie wahanie, czy rzeczywiście one już powinny się ze mną pożegnać. Ale jestem trochę bezlitosna dla tej szuflady i jednak uważam, że trzeba iść do przodu.
To teraz to, co mam dla was namalowanego i napisanego przez Agnieszkę Żelewską. Tom w podróży. Moja pierwsza encyklopedia polsko-angielska z okienkami. 50 otwieranych okienek i całkiem pachnący jeszcze drukiem, nowością tom Zwierzęta. Moja pierwsza encyklopedia polsko-angielska z okienkami. Więc ten w podróży jest taki bardziej wakacyjny, a ten Zwierzęta to też pewnie bardziej wakacyjny. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl albo w podróży, albo Zwierzęta.
Radio Kraków.
Przez całe wakacje rozdawaliśmy w alfabecie puzzle i gry. Zawsze było to coś związanego z dobrą polską ilustracją, z autorami, którzy na co dzień zajmują się ilustrowaniem książek, ale też ilustrują na przykład właśnie gry albo puzzle. Jak to się robi? Jak powstają takie puzzle? Za chwilę opowiem wam o tym znakomity ilustrator Przemek Liput, a ja już szykuję dla was jego dzieło, czyli Warszawę. Miasto Warszawa, taki tytuł noszą puzzle przez niego zaprojektowane. Posłuchajmy Przemka Liputa.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Jestem pod wielkim wrażeniem twojej pracy tutaj. A jak to się robi? Czy to ty decydujesz, co będzie się w danej cegiełce, na danym wafelku znajdowało? Czy to już jest później praca kogoś, kto to będzie drukował? Czy nie wiem, bo nie wiem, w jakiej kolejności się to potem odbywa.
To znaczy, to cały czas pracujemy w kontakcie z technikami, tak to nazwijmy, osobami odpowiedzialnymi za to, jak to będzie potem
na tej
krojone.
Jakby wyglądać.
Więc jakby są przygotowane potem wykroje, jakby maszyna, która to tnie w bardzo dobry sposób. I zdarza się, że tu akurat tak nie było, ale zdarza się, że dostaję jakieś uwagi na tym etapie już takim produkcyjnym, że na przykład cięcie puzzla przechodzi przez oko postaci na przykład. No bo w momencie, kiedy idzie to cięcie, ono tam jest delikatne załamanie papieru i ono może w jakiś sposób jakieś ważne elementy troszkę schować. Więc wtedy jakby staramy się poprzesuwać pewne rzeczy, ale to są naprawdę rzeczy bardzo sporadyczne. W tym wypadku ciężko znaleźć jakieś takie rzeczy, które są istotne, ważniejsze niż coś tam. Wszystko jest dosyć tutaj ważne. No może gdyby tam był, nie wiem, Pałac Kultury, jakaś konkretna część, która jest bardzo charakterystyczna, czy Zamek Królewski. I jakby tak to wygląda. Wcześniej też oczywiście projektuję to, też oczywiście w konsultacji z Czuczu, z osobami odpowiedzialnymi, jakby kolorami. Trochę się to grupuje kolorami, tak żeby po prostu łatwiej to segregować. No bo jeśli wyciągniemy dany domek malutki, to powinniśmy w jakiś tam sposób zorientować się, w której on tam strefie, powiedzmy, będzie. Więc czasami nawet jakoś nienaturalnie staramy się zrobić takie zony kolorystyczne. To jest bardziej zielone, to jest bardziej niebieskie. Jako taka po prostu paleta, taka strefowa, powiedzmy, okoliczność taka w tym miejscu. Nie zawsze się to też da zrobić, bo oczywiście miasto jest pełne kolorów, ale czasem jest to taki miszmasz, gdzie ciężko wyróżnić, że na przykład, nie wiem, Praga jest taka, a no, może tutaj akurat łatwiej cegła tak. Starsze budynki, ale czasami...
Ale na przykład jak mamy plażę nad Wisłą, to widzimy, że tam będzie ten żółty piasek, prawda? No, czy samą Wisłę na przykład. Można od tego w ogóle zacząć.
Od Wisły zazwyczaj się zaczyna. Widzę po Instagramie, że wszyscy układają Wisłę w domu, było to samo. To
że dobrze od tego wyjść. No, mam dzisiaj to pudło dla słuchaczy alfabetu. Ciekawa jestem, kto będzie odważny i się po nie zgłosi. Mnie bardzo się podoba to, że na pudełku znajduje się nazwisko ilustratora, czyli tego najważniejszego człowieka, który tworzy dla was puzzle. To jest nowość, jeszcze nie tak dawno tak nie było, były te pudełka zwykle anonimowe. Teraz zajmują się tym wybitni polscy ilustratorzy, wśród nich jest Przemek Liput, któremu zawdzięczamy. Pudło z kawałkami Warszawy. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Warszawa, a do kogoś to pudło od Czuczu już dzisiaj trafi. No i będziecie mieć zajęcie na przynajmniej parę dni na pewno dla całej rodziny. Miasto Warszawa, puzzle od Czuczu, 1000 części do złożenia. Trochę to może potrwać, no ale jeszcze macie kilka dni, także na pewno zdążycie. A poza tym puzzle można układać zawsze, nie tylko w czasie wakacji. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Warszawa. Na koniec jeszcze jedna bardzo, bardzo wakacyjna książka i nawet taki ma tytuł – Wakacyjna misja. Napisała tę książkę Anna Włodarkiewicz, zilustrowała Kasia Piątek i to jest książka z taką znaną wam już bohaterką, która ma na imię Gaja. Ta Gaja mieszka w małej miejscowości Gajówka. Właściwie to nie jest miejscowość, tylko to jest taka osada w lesie, leśniczówka, w której Gaja mieszka z rodzicami. Za chwilę Anna Włodarkiewicz przypomni wam tę postać, przypomni postać Gaji, a potem posłuchamy fragmentu najnowszego tomu.
Gaja jest dziewczynką, która, tak jak już wspomniałyśmy, mieszka w sercu lasu z rodzicami i to jest taki specjalny domek, bo to nie jest zwykły dom, tylko leśniczówka. Tata Gaji jest leśniczym, mama Gaji jest taką bardzo pozytywnie zakręconą ekologicznie zielarką i Gaja, jak zaczyna się historia, to właśnie idzie do pierwszej klasy. Tylko to idzie do pierwszej klasy, to nie jest takie zwykłe idzie do pierwszej klasy, ponieważ Gaja zaczyna pierwszą klasę w edukacji domowej. Jej nauczycielami są rodzice. I lekcje odbywają się w leśniczówce oraz w lesie.
Ta edukacja domowa, myślę, że może być bardzo ciekawym tematem dla rodziców, którzy to rozważają. To jest bardzo trudna decyzja, ale jest bardzo wiele takich domów, gdzie nawet nie trzeba mieszkać w środku lasu, a chciałoby się dzieciom właśnie stworzyć dobrą szkołę i dobrą naukę. Czy pani zwracała się do kogoś, kto taką edukację domową prowadzi i wie, jak to się robi, czy też może pani to jest osobiste doświadczenie?
Nie mam takich doświadczeń. Wszystko, co opisałam w Gajówce, to tak naprawdę wyszło ze mnie, z mojego wyobrażenia sobie, jak mogłoby to wyglądać. I też tutaj odkryłam w sobie taką chęć do edukowania i wydaje mi się, że może w jakimś innym życiu mogłabym się odnaleźć w takim zawodzie nauczyciela, chociaż w tym życiu nie, ponieważ źle się odnajduję w tłumie i w hałasie, więc to jest zdecydowanie nie dla mnie. To jest w ogóle też bardzo ciekawa historia z tą edukacją domową, ponieważ Gaja powstała jakieś 5 lat temu, kiedy ten temat edukacji domowej mimo wszystko był w Polsce jeszcze dość egzotyczny. Później po pandemii tych dzieci w edukacji domowej przybyło i teraz tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy mamy wśród znajomych takie dzieci, które się właśnie uczą w domu. Choć oczywiście Gaja jest tutaj pewnym wyjątkiem, gdyż brakuje jej rówieśników. Dzieciom w edukacji domowej niekoniecznie tych rówieśników brakuje, ale to jest ta podstawa, od której ja akurat w tej książce wyszłam. Mhm. Przed chwilą skończyłam spotkanie z czytelnikami i to jest dla mnie bardzo zawsze ciekawe i inspirujące zobaczyć tych młodych ludzi, którzy tak kochają czytać i nagle wybierają sobie właśnie takiego bohatera, z którym chcą się utożsamiać. Ja myślę, że Gaja może być ciekawą postacią zarówno dla dzieci, które są w edukacji domowej, jak i dla dzieci, które w takiej edukacji nie są, ponieważ dla pierwszych jest to jakaś reprezentantka, tak? Ktoś, kto ma podobnie, a może nawet nie do końca podobnie, może trochę podobnie, a trochę inaczej. A dla innych dzieci, które chodzą do takiej, powiedzmy, klasycznej szkoły, to jest jakaś taka inna możliwość. Taka możliwość, żeby w ogóle się przejrzeć w troszeczkę innym zwierciadle i zobaczyć, że to też jest możliwe i to też jest fajne.
No więc już teraz przypominacie sobie, kim jest Gaja z Gajówki. Tym razem Gaja nie jest z Gajówki, tylko Gaja jest z Prymulki. I wybrała się z rodzicami na wakacyjną podróż, z wakacyjną misją właśnie do tej Prymulki. Posłuchajmy fragmentu książki, czyta Kim Sayar.
Hej, jestem już u cioci i wujka w Trzcinkach, nad morzem, tralalalala. Podróż była bardzo długa. Najpierw tata podwiózł nas samochodem do Warszawy, a potem czekały nas jeszcze ponad 4 godziny w pociągu i kolejna podwózka samochodem. Pociągiem jechałam po raz pierwszy w życiu. To dość ekscytujące. Koła turkoczą, za oknem migają widoczki, a z głośnika słychać różne komunikaty. Na początku wyobrażałam sobie, że jadę sama do bardzo dalekiego kraju, ale potem mi się to znudziło i zaczęłam dopytywać mamę, kiedy wreszcie zobaczymy morze. Wyjaśniła mi, że z pociągu na pewno go nie zobaczymy, więc zaczęłam zadawać inne pytania. Mama nie była z tego zadowolona. Wymyśliła sobie, że długa podróż pociągiem będzie jej randką z książką, a zamiast tego musiała znosić bardzo niecierpliwą pasażerkę, czyli mnie. W końcu mama podetknęła mi pod nos torbę z książkami i to był świetny pomysł, bo też zajęłam się lekturą i czas zaczął mi szybciej płynąć. Odkryłam, że w pociągu miło się czyta, za to niedobrze rysuję, ponieważ bardzo trudno zrobić równą kreskę. Próbowałam narysować mamę, ale wyszła taka krzywa potworzyca. Nie za ładna, przyznaję. W końcu dojechałyśmy do stacji końcowej, czyli do Wejherowa, ale tam też nie było widać błękitnego morza, tylko budynki i wielki ceglany komin. Wejherowo nie leży nad morzem, powiedziała mama. No tak, to sporo wyjaśniało. Powoli traciłam nadzieję na to, że w końcu zobaczę moje ukochane morze. Już chciałam rozciągnąć się jak długa na peronie w poziomie wielkiej rozpaczy, gdy ktoś nas zawołał. To była ciocia Danka. Lubię moją ciocię, więc od razu wrócił mi dobry humor. Ona również była w dobrym humorze, pewnie dlatego, że lubi nas. Ciocia przyjechała dużym, błękitnym samochodem z napisem Pensjonat Prymulka i namalowanymi kwiatkami. To naprawdę wesołe auto. Szkoda, że nasz gajówkowy śmigacz jest taki bury i bez ozdób. Myślę, że wyglądałby o wiele piękniej, gdyby przemalować go na zielono i narysować na nim na przykład zabawne zwierzątka. Z Wejherowa do Trzcinek jechałyśmy niedługo, bo około pół godziny. Gdy wysiadłyśmy pod Prymulką, odetchnęłam głęboko i powiedziałam zadowolona: tak, tu przynajmniej pachnie morzem. Do tej pory przyjeżdżaliśmy z rodzicami do wujostwa tylko zimą. To mój pierwszy pobyt nad morzem latem, dlatego tak bardzo się cieszę. Oczywiście morze zimą też jest przepiękne, ale nie można się w nim wykąpać. No, chyba że jest się morsem, czyli zwierzęciem arktycznym lub człowiekiem, który lubi wchodzić do bardzo zimnej wody. Gdy wyciągałyśmy bagaże, z pensjonatu wyszedł Stefek. Bardzo się cieszył, że przyjechałam, ale udawał, że wcale nie. On z charakteru jest bliźniakiem mojego kolegi Ignacego. Tyle, że Ignacy interesuje się jedzeniem i swoim chomikiem ogryskiem, a Stefek lubi tablet i gry. To ich różni. Stefku, przywitaj się z Gają! Zawołała ciocia Danka, wyciągając z bagażnika nasze walizki. No cześć! Wymruczał, a wtedy ja powiedziałam to samo i tak samo mrukliwie jak on. To było dość zabawne. Wujka i mojego drugiego kuzyna tatka nie było w domu. Wujek pojechał po zakupy, a Tadek jest na obozie tanecznym i wróci za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że pokaże nam wtedy jakieś taneczne kroki. Ciocia chciała nas od razu karmić obiadem. Popatrzyłam na mamę wielkimi, proszącymi oczami, a ona natychmiast zrozumiała, czego najbardziej mi było trzeba. Czasem mama czyta mi w myślach, co bywa bardzo przydatne. Nie, Danusiu, najpierw pójdziemy przywitać się z morzem, powiedziała. No i poszłyśmy, a właściwie pobiegłyśmy, bo tak się nie mogłam doczekać, że biegłam prawie całą drogę, a mama za mną wołając: Gaju, zwolnij, zwolnij! Dobiegłam do najbliższego wejścia na plażę oznaczonego liczbą 20. Minęłam ludzi zdmuchanymi stworami i ruszyłam leśną ścieżką w stronę morza, które szumiało w oddali. Na plaży zdjęłam tenisówki i już wcale nie biegłam, tylko szłam wolno przez piach. Och, to takie wspaniałe uczucie, gdy zanurza się stopy w nagrzanym piasku. I ono tam było. Wielkie, szumiące morze. naprawdę wielkie i naprawdę szumiące. Zupełnie inne niż zimą. Choć wcale nie było niebieskie, jak sobie wyobrażałam, lecz granatowo-szare w oddali, a bliżej zielonkawe. Hej, morze! Zawołałam, rzuciłam buty na piasek i wskoczyłam do wody. Oj, i zaraz wyskoczyłam, bo była lodowata. To mnie zdziwiło. Myślałam, że latem jest dużo, dużo cieplejsza. Chyba jednak będę musiała zmienić się w morsa.
Kim Sayer przeczytała fragment książki zatytułowanej Wakacyjna misja. Napisała tę książkę Anna Włodarkiewicz. Książka i audiobook ukazały się nakładem wydawnictwa Świetlik. Ja mam dla Was dzisiaj książkę papierową. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wakacyjna misja. To była już ostatnia książka, którą miałam dzisiaj dla Was i ostatnia też wakacyjna książka. Za tydzień będą propozycje dla pierwszaków, dla przedszkolaków, dla tych, przed którymi zupełnie nowy rozdział w życiu. A może też znajdę coś dla starszych, coś do czytania, na pocieszenie. Wakacje się kończą i kończy się też ostatni wakacyjny alfabet. Do usłyszenia za tydzień, mówi Barbara Gawryluk.